Co za historia w Radiu Gdańsk.
W dzisiejszej naszej audycji będziemy rozmawiali o Legionach Polskich, o czymś, co z całą pewnością, jeśli patrzymy na perspektywę roku 1918, jeśli chodzi o owe legendy I wojny światowej i wątku polskiego, odegrały bardzo ważną rolę. Moim gościem w studiu w Krakowie jest profesor Andrzej Chwalba, autor niedawno opublikowanej książki na temat Legionów Polskich. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, dzień dobry, witam pana dyrektora, witam państwa.
Chcę spytać, panie profesorze, czy to jest bardziej legionowa legenda, która z perspektywy roku 18 odegra jednak chyba pewnie wiodącą rolę w tym, że to Józef Piłsudski i to w takim kształcie Polska powstanie po 11 listopada. Czy to jest tak naprawdę realny udział Polski i sprawy polskiej w czasie I wojny światowej?
Ja sądzę, że jedno i drugie, natomiast to pierwsze chyba jest istotniejsze, bowiem nie tyle działalność socjalistyczna, czy później w organizacji bojowej Piłsudskiego, nie tyle bezdany decydowały o jego miejscu w historii Polski po roku 18, a później również po roku 20, co właśnie Legiony. To był chyba klejnot w kolekcji Piłsudskiego i ten klejnot rzeźbił przez te, powiedziałem, 4 lata, blisko 4 lata, łącznie z pobytem w Magdeburgu, bo jest w Magdeburgu odizolowany od spraw kraju, jednocześnie kult Legionów i kult Legionów Piłsudskiego, jak powszechnie powiadano, no jest w doskonałej kondycji i w coraz lepszej.
To w takim razie wróćmy do tego początku.
Także to jest jakby oczywiste, że bez Legionów nie byłoby marszałka, naczelnika państwa i naczelnego wodza roku 18 i później.
To w takim razie zacznijmy od tego, co dzieje się w Galicji przed wybuchem I wojny światowej. Strzelcy, a z drugiej strony, jak rozumiem, pojawiająca się wśród zarówno polskich, jak i austriackich polityków idea wykorzystania sprawy polskiej przeciwko Rosji.
Tak, no, ze względu na panujące napięcie między jednym i drugim blokiem polityczno-militarnym i ze względu na doświadczenia wojny bałkańskiej, polskie elity polityczne i wojskowe były przekonane, że wojna jest sprawą oczywistą. Otwartą sprawą jest tylko kwestia godziny wybuchu wojny, czasu wybuchu wojny. W związku z tym w Galicji, w zaborze austriackim, powstają organizacje strzeleckie, organizowane, tworzone przez polski obóz niepodległościowy. On nie jest jednorodny pod względem ideowym, politycznym, ale generalnie łączy ich przekonanie, że muszą zaświadczyć Polacy czynem, że chcą Polski niepodległej. I oczywiście tutaj są różne oczekiwania co do przebiegu wojny, co do przebiegu sprawy polskiej. Tak generalnie no, trudno było to wszystko sobie wyobrazić, że wojna potrwa 4 lata, że sprawa polska potoczy tak, jak się potoczy. Sądzono, że może być znacznie szybciej kwestia rozwiązana, ale byli również sceptycy, którzy uważali, że tylko powiązanie interesów Polski z interesami Wiednia i Austrii gwarantuje odzyskanie niepodległości. I w ten sposób utworzył się obok właśnie tych organizacji strzeleckich niepodległościowych, utworzył się polski obóz zwany obozem trialistycznym, który skupiał głównie polskich konserwatystów z zaboru austriackiego. Ale to jest bardzo silna, bardzo wpływowa grupa polityczna. Oni mają najlepsze notowania w Wiedniu, są dobrze przyjmowani i oceniani przez cesarza. No, również są politykami austriackimi. Także bez konserwatystów galicyjskich trudno sobie wyobrazić dalsze losy sprawy polskiej. Ale oni wykluczają możliwość odzyskania niepodległości. Natomiast widzą ją właśnie w związku z Austrią jako nowy projekt pod nazwą właśnie Austro-Węgry-Polska, stąd koncepcja obozu trialistyczna.
Czyli liczyli na to, że Galicję uda się zjednoczyć z dużą częścią ziem zaboru rosyjskiego po ewentualnym zwycięstwie państw centralnych nad Rosją.
Ponieważ oni wierzyli, bo chcieli wierzyć w to, że wygrają państwa centralne, czy wygra Berlin, wygra Wiedeń. Ale też sądzili, że w tym duecie, w tym tandemie austriacko-niemieckim Austriacy zachowają siłę na tyle dużą, by również mógł decydować o kształcie Europy Środkowej po zakończeniu wojny. No, jak się okaże, to jednak inaczej wyglądało. Ale wracamy do roku 14, więc ten projekt austro-węgiersko-polski wydaje się być być no, najbardziej realistycznym mimo wszystko rozwiązaniem.
A w takim razie, jaka jest rola w tym wszystkim tych rewolucjonistów, którzy po nieudanych doświadczeniach roku 905 znaleźli się w granicach Austrii jako uciekinierzy i którzy myślą, i teraz pytanie o czym? O nowym powstaniu, o jakiejś rewolucji w Polsce?
No powstanie, oczywiście jest to rozważane powstanie, ale tylko w okolicach roku 910, później ze względu na coraz bliższe kontakty między obozem niepodległościowym, Piłsudskim osobiście, a Austriakami, ten pomysł powstania jest faktycznie nierealny. Nie ma żadnych dowodów na to, żeby obóz niepodległościowy projektował powstanie. Zdawano sobie sprawę z tego, że bez silnego poparcia polskiej konspiracji niepodległościowej w Królestwie Polskim powstanie po prostu jest niemożliwe. A jak się okazało, zdawano sobie z tego sprawę, konspiracja polska niepodległościowa w Królestwie była słaba. Większość aktywnych politycznie elit, jak i również polskiego społeczeństwa była zdominowana przez myślenie antyniemieckie, można powiedzieć prorosyjskie. W Rosji w aliantach zachodnich widziano szansę dla rozwiązania sprawy polskiej. Nie był to projekt, który przewidywał odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale przewidywał, że w ramach państwa Romanowów powstanie silna Polska składająca się z trzech zaborów. Warunek: Rosja z aliantami wojnę musi wygrać.
Gdy mówimy o roku 14, to jak się wydaje, dość zaskakującym była lojalność Polaków wobec ich państw zaborczych. Wszystkie świadectwa z tej epoki mówią o różnego rodzaju przejawach, nawet wręcz entuzjazmu dla wyruszających na wojnę tych swoich żołnierzy, czyli rosyjskich, austriackich, czy nawet pruskich w tym czasie. Czy to sugeruje, że Polacy stali się in gremio lojalistami?
To może jest za dużo powiedziane lojalistami, ale na pewno elity polityczne i większość społeczeństw w państwach zaborczych uważała, że solidarność ze swoim państwem, swoją ojczyzną, a przez ojczyznę rozumiano to miejsce, gdzie się mieszka, i swoim oczywiście monarchom, cesarzem takim czy innym, jest oczywistością. W armii służyli moi kuzyni, moi przyjaciele, moi sąsiedzi, często mój syn, i bo ja było oczywiste, że muszę wykazać się solidarnością z moim państwem. I to było doskonale widać w roku 14, czy jeszcze 15, czy nawet 16. No później to się zaczyna zmieniać. Oczywiście dla obserwatorów, nawet polskich, z obozu niepodległościowego, ten stopień entuzjazmu na przykład dla armii rosyjskiej, w zaborze rosyjskim, no był zastanawiający. Kiedy to całowano buty kozaków maszerujących ulicami Warszawy, no to było zadziwiające. Kozacy, którzy jeszcze pacyfikowali rewolucję 5-7 roku, kozacy, którzy byli w pierwszym szeregu tych, którzy palili polskie wsie, zaścianki i dwory w roku 863-64, nagle są naszymi przyjaciółmi. No, sami Rosjanie byli zaskoczeni. Oni oczekiwali, że skala dezercji będzie znacząca. Nawet niektórzy przewidywali, że może wybuchnąć powstanie antyrosyjskie. Także również strona rosyjska jest zaskoczona tą lojalnością, powiedzmy, Polaków. Ale z czego to się brało? To się również brało z tego, że te lata pobytu, zamieszkania w wspólnym państwie, no robiły swoje. Postępowała ta asymilacja kulturowa. Mieszkaniec z Galicji mówi o Polaku, sąsiedzi z drugiej strony Wisły, Moskal. Nie mówił Polak, Moskal. I przezwyciężenie separatyzmów dzielnicowych będzie jednym z zadań państwa polskiego.
Gdy mówimy o tych wydarzeniach, to muszę spytać o wyprawę kielecką. Czy wiadomo, jakie Piłsudski sobie stawiał cele? Bo jeśli nie powstanie, to czego tak naprawdę oczekiwał?
Powstanie, nie mamy żadnych dowodów, że jakiekolwiek powstanie, jak jeszcze raz powtarzamy, było przygotowywane. On miał to czynić, co przewidywała umowa służbami, byśmy dzisiaj powiedzieli, specjalnymi, austriackimi.
Czyli dywersje.
Było odpowiedzialne, tak, było odpowiedzialne za koordynację, czy koordynowanie wysiłków różnych organizacji, w tym wypadku organizacji strzeleckich, idących wraz z wojskami austriackimi w kierunku północnym. Teraz tak. Umowa przewidywała, że Piłsudski będzie prowadził rozmaite działania dywersyjne, szpiegowskie itd., itd. Piłsudski przesadnie opisywał siłę polskiej konspiracji z Królestwa, ona była, jak mówiliśmy wcześniej, bardzo słaba. Ale Austriacy zawierzyli i wiedzieli, że polscy konspiratorzy w Królestwie będą wykonywali akcje dywersyjne, będą niszczyli słupy telegraficzne, będą wysadzali w powietrze szyny kolejowe, tak żeby mobilizacja Polaków idących do wojska rosyjskiego była jak najbardziej utrudniona. Faktycznie te działania nie zostały podjęte, jeśli tak, to trochę później, naprawdę na niewielką skalę. Natomiast Piłsudski ma zupełnie inne plany, co właśnie spowoduje komplikacje i konflikt z Wiedniem, ale również z polskimi lojalistami, z polskimi konserwatystami. Mianowicie on uważał, że strzelcy to nie są żadne przyboczne formacje austriackie. To nie jest żadne pospolite ruszenie, które ma tylko służyć wojsku austriackiemu i spełniać zadania takie, jakie postawi naczelna komenda armii CK. On widział wojsko w strzelcach, wojsko polskie. W miejscach, które kroczyli strzelcy, kazał wywieszać takie tablice informacją wojsko polskie. Mało tego, na terenach, nazwijmy to wyzwolonych, czyli zajętych przez oddziały Piłsudskiego strzelców, oni szli szybciej niż wojska austriackie, bo taki był zamysł, tworzy własną wojskowo-cywilną administrację. Ma własne komisarzy, zaczyna ściągać podatki, powiada, że wszystko to, co jest w ziemi, na ziemi, to jest własnością, uwaga, Skarbu Polskiego. Tymi działaniami Austriacy musieli być bardzo zaskoczeni. Tego, mówię, żadna umowa nie przewidywała. Działał, jak przystało, na pokarzyste. Liczył, że jednak uda mu się przekonać Austriaków, a jednocześnie zaczyna grać z Niemcami. Wysyła swoich współpracowników, Jotko czy Sławka, żeby nawiązali kontakty z Niemcami, żeby na wszelki wypadek mieć oparcie w drugim, przyszłym okupancie ziem Królestwa Polskiego. I teraz ta postawa Piłsudskiego spowodowała alarm w Wiedniu. Powiedziano, że no tak być nie może. Zapalamy mu czerwone światło. A również polscy lojaliści widzą, że to nie oni grają, to oni nie oni prowadzą politykę w sprawie polskiej, tylko ten uzurpator Piłsudski, który jeszcze niedawno był ich, no można powiedzieć, pomocnikiem, był traktowany nie do końca poważnie, raczej jako przedmiot, a nie jako podmiot współdziałający z nimi. I teraz wspólnie z Austriakami wymyślili, że odbieramy Piłsudskiemu władzę nad strzelcami, tworzymy nową formację, tą nazwano Legiony Polskie, które to legiony pod względem politycznym będą kontrolowane przez nowe polskie ciało, które zostanie powołane 16 sierpnia, nazwie Naczelny Komitet Narodowy, siedzibą w Krakowie, ale wojskowo legiony będą podlegały dowództwu austriackiemu. Piłsudskiego pozostawiono wyłącznie jako dowódcę pułku, a później brygady. Nigdy nie został wodzem legionu, bo wiadomo, że Austriacy nie chcieli czegoś takiego zaryzykować.
No tak, ale Piłsudski, choć właściwie traci większość atutów, jego rola zostaje ograniczona, to rozpoczyna tą swoją wielką grę o, mówiąc najkrócej, bycie bohaterem Polaków w czasie tej pierwszej wojny światowej.
Tak, to wynikało z tego również, że Piłsudski uruchomił fantastycznie działający aparat propagandowy, który spowodował, że dziesiątki, setki młodych Polaków zaboru austriackiego, również zaboru rosyjskiego, postanowiło zasilić legiony. I propaganda piłsudczykowska w legionach, a wcześniej strzelecka, podkreślała, to jest wojsko polskie, strzelcy idą na wojnę polską, później legioniści. Od naszego czynu zależy przyszłość sprawy polskiej i państwa polskiego. Także w krótkim czasie uzyskał bardzo szeroką popularność, nie tylko wśród mężczyzn, ale co ciekawe również wśród kobiet. Powstały te ligi kobiet, jak mówiono, stanowiły je rozhisteryzowane baby, które na widok Piłsudskiego krzyczały nasz wódz, ukochany Józef, ukochany Piłsudski, a wiadomo, no, z kobietami na wojnie trudno było walczyć. I to poparcie również niewiast nie było bez znaczenia. On doskonale potrafił się z nimi, z kobietami porozumiewać. Dam tylko jeszcze jeden przykład skutecznej propagandy. Mianowicie zajął Miechów bez żadnego wystrzału, bo tam wojsk rosyjskich nie było. Ale następnie kazał opublikować ulotki, a później broszurę na temat zwycięskiego zajęcia Miechowa. W broszurze przypominano, że w 1963 roku powstańcy przegrali pod Miechowem, ale teraz nowi rycerze polscy, strzelcy, zajęli Miechów, pobili Moskali, jak mówiono wtedy Mochów, Mochów przepędzono i odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Także mówię, to była konfabulacja. Więcej, to było kłamstwo, ale to działało naprawdę bardzo skutecznie. I Austriacy nie byli w stanie go odsunąć. Ponadto socjaliści również uważali, Bobrzyński, Leo, czyli ci wielcy politycy krakowscy, że no jednak Piłsudskiego można upokorzyć, można pokazać jego miejsce, ale zupełnie wyizolować go, no nie można. Jest zbyt cenny również dla nich.
Gdy patrzymy na Legiony, no to pojawia się Piłsudski, ale pojawiają się też jego późniejsi polityczni rywale w szeregach legionowych. Czy to się mogło inaczej potoczyć? Czy inni spośród oficerów, wybitnych oficerów legionowych mogli uzyskać ten rząd dusz? Czy tak naprawdę pozycja Piłsudskiego w tej części Legionów, która uznawała jego wyjątkowość i jego wszelkie przewagi na tyle silna, że tak naprawdę od momentu, kiedy postawiono na ten wariant, o którym mówimy, od tego momentu on po prostu rozgrywał karty.
Rzeczywiście w miarę upływu czasu konfliktów wewnątrz Legionów jest coraz więcej. To również wynika z tego, że my mamy drugą, a później mamy trzecią brygadę. One walczą w różnych miejscach. Różne są okoliczności powstania i tożsamość brygad legionowych, nawet sposób salutowania. Różnił mentalność, stosunek na przykład do religii drugiej czy pierwszej brygady. Także między pułkownikiem Sikorskim, później pułkownikiem Szeptyckim, późniejszym majorem, generałem, pułkownikiem generałem Włodzimierzem Zagórskim, czy wreszcie Józefem Hallerem, jest konflikt. Jest konflikt o rozmaite kwestie związane z drogą do niepodległości. Piłsudski jest za niepłaceniem Austriakom polską krwią. Uważał, że jak Austriacy nie podejmują tematu, kwestia polska, nic nie obiecują, to nie ma powodu szafować polskim żołnierzem. Trzeba ich szantażować. Jak się wyspowiadacie publicznie, powiecie, że sprawa polska będzie rozwiązana w duchu polskim, to będziemy dalej się bić. Sikorski uważa, niezależnie od tego, co mówią, czy obiecują, czy nie obiecują Austriacy, powinniśmy się dalej bić. Piłsudski dostrzega, że w tym tandemie coraz mocniejszy jest Berlin. Inni oficerowie tego nie widzieli. Dalej myśleli, że to Wiedeń będzie tym decydującym. Także mówię, konfliktów tu nie brakuje, ale żaden z tych wymienionych oficerów, w przyszłości generałów, nie był tak kochany przez swoich żołnierzy jak komendant. To oczywiście to był polityk charyzmatyczny, to był jedyny polityk, jedyny oficer, który jak się pojawił, natychmiast był tłum. No miał coś w sobie takiego, tą umiejętność niezwykła porozumiewania się, komunikowania się z każdym, niezależnie od urodzenia, wykształcenia. Potrafił pięknie rozmawiać z kobietami, z arystokratkami, a również, przepraszam, no potrafił klnąć jak szef, przysłowiowo nie obrażając szewców, rozmawiając z żołnierzami, używając nawet żołnierskiego żargonu. Nie szafował krwią jak austriaccy żołnierze. Mówi, że krew trzeba oszczędzać. Odwiedzał swoich rannych żołnierzy, którzy no, mówili, dziadek był u nas. W końcu facet miał 50 lat. Dzisiaj no, 50-latkowie by się na pewno bardzo obrazili, ale on się tym nie obrażał. On uważał, że dziadek oznacza no właśnie kogoś bardzo bliskiego. Tak, relacja między dziadkiem a wnukiem. Więc wnuk może na tym dziadku polegać. Także on to bardzo świadomie tworzył zaplecze polityczne i stworzył klimat taki mentalny, który sprzyjał temu, że no, ten komendant staje się kimś wielkim. Także Maria Dąbrowska w 18 roku mogła już zapisać w swoim dzienniku: wszyscy wyglądamy Mesjasza, czyli Józefa Piłsudskiego.
A w takim
zestawienie
razie
z Mesjaszem jednak jest dosyć jednoznaczne.
Kim w takim razie byli strzelcy legioniści, czyli ci żołnierze, którzy no, uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, a którzy potem w dużym stopniu odegrali kluczową rolę na różnych ważnych stanowiskach w II Rzeczypospolitej?
znaczy w sensie społecznym?
Społecznym, politycznym. Czy to byli ludzie, którzy stanowili jakiś rodzaj elity, czy też raczej był to przegląd bardzo różnych środowisk, zarówno z Galicji, jak i Królestwa?
Początkowo zdecydowanie przeważają osoby o wykształceniu średnim, wyższym. No, nie ma takiej armii w Europie, która miałaby taki wysoki poziom wykształcenia. No, trudno sobie wyobrazić armię, w której to taborach jedzie biblioteka z książkami polskich romantyków, bo oni z tego oczekiwali, że Słowacki, Mickiewicz, Norwidini będą czytani w chwilach wolnych. Także to są ludzie wykształceni, stąd mówiono strzelani diamentami. Oczywiście później jest coraz więcej młodych robotników, rzemieślników, subiektów, a nawet młodzieży chłopskiej, która liczyła między innymi na korzyści materialne i tak dalej, i tak dalej. Generalnie młodzieży ideowe, aczkolwiek nie tylko względy ideowe, ich przyciągały. Dzięki temu, że byli razem w okopach, że pięknie walczyli na Wołyniu w roku 15-16, że byli podziwiani przez wojska niemieckie, wojska austriackie, że Rosjanie się piekielnie bali. To Piłsudski wykorzysta te wyobrażenie tej wielkiej siły polskiej w 20 roku, kiedy straszył bolszewików, przypominając Wołyń 16 roku, kiedy na widok polskich legionistów wojska rosyjskie pierzchały. Także mówię, to wszystko powodowało, że oni czują się elitą i w związku z tym jako elita uważają, że mają prawo do rządzenia Polską. I dlatego do 26 roku udział legionistów jest znaczący. Oczywiście zależy od rządu. Natomiast po 26 roku legioniści, zwłaszcza z pierwszej brygady, tej ukochanej brygady Piłsudskiego, plus częściowo z trzeciej brygady, zasilą różne instytucje państwowe, przemysł zbrojeniowy, wojsko, kulturę, sztukę również. Akademia Literatury będzie opanowana przez Piłsudczyków. Wojewodowie będą rekrutowani, aparat administracyjny, starostowie spośród Piłsudczyków. To będzie tak zwana później również czwarta brygada, czyli ci, którzy nie byli w legionach, a uważali, że im się coś należy i fałszowali papiery, żeby dostać się do obozu władzy.
No z drugiej strony jednak odnoszę takie wrażenie, że jeśli chodzi o niektóre nazwiska, to one były tak powszechnie znane, że trudno tutaj było się w te kadry legionowe tak łatwo znowu wciągnąć. Przypomnijmy, że nazwiska żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej były potem wymieniane często jako właśnie dowód tego, że byli biłsudczykami pierwszej godziny.
Dobrze, ale kadrowa to jest 150 osób.
To
przed
prawda.
Legiony przewinęło się 45 tysięcy osób, więc w związku z tym do dzisiejszego jeszcze nie znamy nazwisk, więc niektórzy fałszowali dokumentację, dowodząc, że byli legionistami. Tak jak po wojnie ludzie zabiegali o to, żeby uzyskać kartę zbowidowca, bo to się wiązało z rozmaitymi korzyściami. Podobnie robiono w latach 20-30. Nawet sam Piłsudski się śmiał, że w miarę czasu tych legionistów nam przybywa.
Wróćmy w takim razie do puenty tej historii, czyli tej pewnej lojalności, która funkcjonowała szczególnie w roku 18, 19 i 20, a potem zaczęła funkcjonować jako taka sprężyna państwa polskiego. Czy ten związek pomiędzy Piłsudskim i jego żołnierzami, czy to było coś, co wpłynęło na ukształtowanie się tej Polski niepodległej?
Tak. Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo silne. Zresztą Piłsudski cały czas podkreśla, ja jestem żołnierzem. W związku z tym uprawiał politykę niejednokrotnie w sposób taki jak w wojsku, prawda? Czyli w sposób zdyscyplinowany. Oczekiwał lojalności, posłuszeństwa i przekonania, że jemu należy zaufać. Zresztą to prowadziło do problemów, kiedy on był chory, a później kiedy umiera, Piłsudczycy nie bardzo wiedzą, co robić. Kiedy w 17 roku zostaje aresztowany, wwieziony do Magdeburga, też Piłsudczycy nie bardzo wiedzą, jak postępować. Zostawił nam co prawda jakieś ogólne sugestie, ale nie zostawił szczegółów, ponadto go nie ma. Więc to również miało złe konsekwencje. A dam taki jeszcze jeden przykład na zakończenie, kiedy powstaje pierwszy rząd jeszcze wówczas Republiki Polskiej, bo zanim powstała Rzeczpospolita Polska, ta listopada to jest Republika Polska, Jędrzej Moraczewski. Mówi, kapitanie Moraczewski, zwraca się do niego, zostanie z pan premierem. Tamten zasalutował, tak jest, komendancie, odmaszerował, powiedział, tworzymy rząd.
To prawda. No to w takim razie rzeczywiście bez Legionów trudno myśleć o spojrzeniu na drugą Rzeczypospolitą. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Andrzej Chrapa był moim gościem. Rozmawialiśmy też trochę o książce, którą myślę, że państwo możecie zawsze przeczytać i po nią sięgnąć. Znajduje się jeszcze w księgarniach i myślę, że wtedy dowiedzieć się więcej o Legionach Piłsudskiego. Bardzo jeszcze raz dziękuję panie profesorze, a państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji.